Rozmowa bardzo polityczna. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, 9 minut po godzinie 18. Zapraszamy do 19 z wielkopolskimi politykami w studiu Beata Urbańska, Nowa Lewica.
Dzień dobry, witam państwa.
Adam Bogrycewicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Bartłomiej Ignaszewski, Koalicja Obywatelska.
Witam, dzień dobry.
I Piotr Wawrzyniak, Konfederacja Korony Polskiej.
Witam serdecznie.
O północy na granicy z Niemcami i Litwą wprowadzone zostały tymczasowe kontrole. Niemcy zrobiły to już w październiku 2023 roku, czyli prawie dwa lata temu. Czy państwa zdaniem w ten sposób powoli zmierzamy do likwidacji strefy Schengen i powrotu do tego, co było wcześniej, czyli kontrole, paszporty i tak dalej, i tak dalej? Pani Beata Urbańska, Nowa Lewica.
Ja myślę, że ten powrót, czy w ogóle to już raczej jest niemożliwe, ta strefa Schengen, czyli ta wolna Europa, wolny przepływ. My tak bardzo przyzwyczailiśmy się do tego i jest to taki komfort, że raczej to jest tylko, mam wrażenie, że chwilowe. Chciałabym, żeby to była tylko chwilowa sytuacja. Przypomnę, że to jest wprowadzane teraz na 30 dni i zobaczymy, jak będzie ta sytuacja wyglądała.
Niemcy też to wprowadzają niby na chwilę, a prawie dwa lata już to trwa.
No Niemcy tak wprowadziły to na dłuższy okres czasu. Zobaczymy, jak to będzie u nas. Tym bardziej, że mamy i te porozumienia, czy współpracę ze stroną zarówno niemiecką, jak i ze stroną litewską. Liczę na to, że to będzie tylko chwilowe, tym bardziej, że nie ma tak naprawdę tych wielu imigrantów, którzy są na granicach, którzy są odsyłani do Polski. To są raczej trochę takie, myślę, że nad wyraz dane, które są gdzieś tam przedstawiane.
To pani zdaniem niepotrzebnie wprowadzono teraz te kontrole?
Ja myślę, że taką decyzję podjął rząd, więc jeżeli ją wprowadzono, no to jest to czasowe. Wolałabym podejmować...
Pani powiedziała, że nie ma tych migrantów, to widzi pani podstawy?
Nie ma tak wielu, bo... Jeżeli myślę, że jakieś pewnie dane rząd miał, że podjęta została ta decyzja, ja raczej byłabym z taką decyzją ostrożną, ale jeżeli już została ona podjęta, to wolałabym teraz opierać się na konkretnych liczbach i przeanalizować tę sytuację za 30 dni i zobaczyć, co się naprawdę dzieje na granicy.
Adam Bogrycewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Panu się podoba to, że wprowadzono tę kontrolę?
Je wprowadzono zdecydowanie za późno. Odpowiadając na to pierwsze pytanie, niejako wchodząc w polemikę z panią tej z lewicy, no to jest cały czas konsekwencja tej błędnej polityki od lat lewaków i liberałów, którzy rządzą od wielu lat w Europie, i błędy tej polityki migracyjnej. Kryzys migracyjny tak naprawdę, mówi się, że zaczął się około 10 lat temu w Europie, tak naprawdę dużo wcześniej, on eskaluje coraz bardziej. Przypomnijmy sobie rok 2015, gdy był schyłek tego pierwszego rządu dwukadencyjnego Platformy Obywatelskiej, gdzie już wtedy pani premier Kopacz, ustami też ówczesnego swojego rzecznika, a dziś wiceministra MONU Tomczyka, mówili, że jesteśmy gotowi na każdą ilość migrantów. Teraz ta polityka też jest bardzo uległa i tylko presja społeczna spowodowała to, że te kontrole zostały wprowadzone.
Czyli tutaj, gdyby nie to, że ruch obrony granic się pojawił, to tych kontroli by nie było?
Oczywiście, że tak, dlatego, że uległość środowisk Platformy, pana premiera Tuska, wobec władz w Berlinie, wspierana przez właśnie takich te wypowiedzi, ten nurt lewicowy, czy lewacki wręcz bym powiedział, no doprowadza do tego chaosu i destabilizacji świata pokojowego, świata szczęśliwego, jaki znamy. Jeśli mamy obronić Polskę i Europę na gruncie tych wartości, swobód obywatelskich, bezpieczeństwa, no to musimy wprowadzić radykalne rozwiązania związane z kwestią migracyjną i na dzisiaj musimy bronić polskiego bezpieczeństwa.
Radykalne rozwiązania, to znaczy co?
No przede wszystkim uszczelnianie granic w maksymalnym zakresie, przede wszystkim kierowanie...
A w maksymalnym zakresie kierowanie, to znaczy, że takie kontrole już wszystkich?
Bo teraz no zewnętrzne, kontrole... zewnętrzne granice, zwłaszcza na kierunku południowym, włoskim, na kanałach południowych są nieszczelne, choć premier Włoch się bardzo...
Polskie granice, skupmy się na polskich granicach.
No to polskie granice są uszczelniane przede wszystkim za rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdy wypowiedziano nam rodzaj wojny przez stronę białoruską. Wtedy parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej głosowali przeciw budowie zapory na granicy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości tą zaporę wbrew Platformie postawił. I teraz, gdy odpowiedzialność za tą sprawę ma rząd pana premiera Tuska, przez długie miesiące rząd kapitulował, jeśli chodzi o kwestie granicy zachodniej. I to właśnie postawa obywatelska, społeczna, to, że Polacy postanowili bronić swoich granic, swojej niepodległości, swojego bezpieczeństwa, naszych córek, żon i matek, rząd uległ i wprowadza te kontrole, ale już widzimy znaki zapytania, bo słyszymy w komentarzach, że pan premier te obszary graniczne ma kategoryzować jako infrastrukturę krytyczną, a przez to ma być zakaz filmowania obecności dziennikarzy, społecznej kontroli w tych miejscach. Czego pan premier się boi? Boi się tego, że mimo to, że pozornie wprowadził te kontrole, mimo to będzie uległość wobec Niemiec i rząd będzie realizował tą uległość poprzez puszczanie migrantów, dlatego że nie ma być kontroli społecznej.
Za chwilę pani, najpierw pan Bartłomiej Ignaszewski z Koalicji Obywatelskiej, pan się łapie za głowę, ale pytanie o te kontrole. Dlaczego pana zdaniem je wprowadzono w tym momencie? Czy to jest tak, że była ta uległość wobec Niemiec, o czym mówił pan, czy ruch obrony granic powodował?
Ja myślę, że cała Europa gdzieś tam potyka się z zupełnie nową sytuacją. Bardzo źle, że jakieś takie ruchy samozwańczych grup na granicy są. Jeżeli na tej podstawie rząd próbuje tą sytuację naprawić, to dobrze, że te kontrole mamy przywrócone.
A gdyby nie ten ruch, to te kontrole by były, czy to one jednak zmobilizowały?
Myślę, że tak, bo to, co się dzieje na granicy, szczególnie wschodniej, jest znaczącym zagrożeniem. Polska za polskiej prezydencji w Unii Europejskiej przekonała swoich partnerów na nowy program security na 150 miliardów złotych, który również jest po to, żeby uszczelniać te wschodnie granice. Ja myślę, że z tych populistycznych wypowiedzi, które padają w przestrzeni publicznej, to cieszy się tak naprawdę tylko Putin, który próbuje cały czas skłócić Unię Europejską i partnerów, którzy tworzą strefę Schengen. Wspominał pan redaktor o tym, że Niemcy już dawno mają wyrywkowe kontrole. One oczywiście są.
I powodują korki, jak się jedzie w Świecku, to kolejka jest. Nawet teraz, bo sprawdzałem przed chwilą.
Nie zawsze. Ja też ostatnim czasem kilka razy jechałem do Niemiec i większość samochodów było opuszczone bez żadnej kontroli. Rzeczywiście zatrzymywane były tylko jakieś podejrzane samochody.
No tak, ale wcześniej jeszcze po polskiej stronie korek jest, chociażby teraz, przed wjazdem do Niemiec.
No ciężko mi powiedzieć. Ja jechałem do Berlina i nie stałem w korku, więc ja takiego nie zauważyłem.
Czy zmierzamy w tę stronę, że Schengen, strefa, to wszystko już powoli odchodzi i zaraz będą normalne kontrole na granicy?
Myślę, że nie i mam nadzieję, że tak nie będzie, bo wszyscy w Europie przyzwyczailiśmy się do tego, że tworzymy wspólnotę i ten przepływ Europejczyków jest standardem. To, że mamy nową sytuację, jesteśmy tak naprawdę w sytuacji wojennej, wszyscy w Europie spotykamy się z wojną hybrydową, przerzutem nielegalnych imigrantów. To jest jakiś sposób działania wrogich sił i na pewno musimy wprowadzić nowe obostrzenia, nowe zasady panowania w Europie, ale nie tak radykalne, żeby obywatele Polski czy innych krajów europejskich mieli jakoś znacząco utrudniony przepływ między narodami.
To Bartłomiej Ignaszewski, Koalicja Obywatelska, teraz Piotr Wawrzyniak, Konfederacja Korony Polskiej.
Jeśli chodzi o ten temat, powiem tak, że w mojej ocenie ta cała sytuacja z kontrolą na granicach to jest zasłona dymna Donalda Tuska, która ma na celu zupełnie coś innego niż uszczelnienie granic, tak? Jak to słusznie powiedział pan z Prawa i Sprawiedliwości, to nie tylko jest kwestia kontroli granic, ale również prowadzenia pewnych stref przy granicy, które spowodują, że będzie tam zakaz poruszania się, fotografowania, nagrywania filmów. Czyli po prostu Donald Tusk będzie mógł spokojnie ukryć to, co się będzie działo na granicach. Nie będzie to przepływało do mediów. I to chodzi o to, żeby po prostu temat przykryć, uciszyć. A celem jest usunięcie, moim zdaniem, tych wszystkich patrolów i ruchów obywatelskich z granicy, a nie jej uszczelnienie. Także zobaczcie państwo...
A czy od pilnowania granicy są te ruchy obywatelskie, czy jednak służby?
No oczywiście, że nie są, ale państwo polskie, jak widzimy, sobie nie daje rady, tak? No jeżeli państwo polskie sobie nie daje rady, Straż Graniczna sobie nie daje rady, wystarczy naprawdę pojechać do Szczecina, do wielu miast przygranicznych. Nasi znajomi, czy z Konfederacji Korony Polskiej, byli na granicy, rozmawiali z ludźmi. Ludzie naprawdę tam się boją, tak? Ja nie wiem, no wy państwo żyjecie w jakimś takim swoim zamkniętym matriksie, uważacie, że nie ma problemu, a ten problem jest i to jest poważne, tak? No teraz chociażby w ten weekend mieliśmy kolejny przypadek, kiedy imigrant, tak? W Kujawsko-Pomorskim zabił nożem polskiego obywatela, tak? No te sytuacje się powtarzają. My w ogóle nie powinniśmy przestać mówić, że o granicy uszczelniać, nie uszczelniać, po prostu powinniśmy wstrzymać jakąkolwiek masową imigrację do Polski. I to nieważne, czy ona jest legalna, nielegalna, bo widzimy, do czego to prowadzi. Tak? No, ja się dziwię, że państwo nie patrzą na takie kraje jak Szwecja, Niemcy, Francja, kraje Beneluxu i chcecie państwo urządzić nam to wszystko tutaj w Polsce. Nie patrzycie na przyszłość swoich dzieci, swoich rodzin i chcecie doprowadzić do tego, że ludzie będą bali się chodzić po ulicach. Taka jest prawda. I to nie są jakieś teorie spiskowe, to są fakty. Szwecja, Niemcy, Francja, kraje Beneluxu. Wystarczy popatrzeć, co tam się dzieje. Wielkiej Brytanii, znaczy, proszę państwa, jak się patrzy na filmy z tamtejszych ulic, to się ma wrażenie, że to nie jest już Londyn, Manchester, tylko to jest Bejrut lub Riad, tak? No taka jest prawda.
To, co państwo mówicie, o czym pan mówi, to są fobie, to nie są żadne fakty. Ja panu powiem, jakie są fakty? Fakty są takie, jeśli chodzi o readmisję emigrantów z Niemiec. W 2025 rok 564 osoby. 2023, 2024 357 osób. A do czerwca tego roku, czyli przez pół roku,
89 osób. Pani mówi, co się na papierze udało ustalić, a nie
to są
o
fakty,
tym, co się dzieje.
I to są fakty, to są dane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast ja uważam, że jeżeli są osoby, które chcą i czują, że muszą bronić granic, to od tego są służby, od tego można pracować. Tam jest mnóstwo wolnych etatów. Można iść do policji, można iść do Straży Granicznej. Zachęcam.
Tylko służby wykonują rozkazy swoich przełożonych, a rozkazy są takie, a nie inne, żeby granic nie bronić.
To, co pan robi, to są rzeczy samozwańcze. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że mnie w Poznaniu za chwilę ktoś, jakiś obcy człowiek będzie legitymował, bo nagle
ale pani mnie nie zrozumiała, ja powiedziałem, że służby powinny się tym zajmować, tylko się nie zajmują.
Pan dzisiaj straszy i mówi o osobach, o imigrantach, o tysiącach migrantów. Ja tego nie widzę na granicy. A też często... A byłam, proszę
była
pana, trzy dni temu byłam w Szczecinie.
Ale nie ma
nie
tam takich miejsc?
My mówimy o Polsce, mówimy o polskiej, proszę pana, a jakie wy?
Tak zwana strona demokratyczna,
pana,
jak się nazywacie.
Strona demokratyczna to jest ta strona, która mówi, że dzisiaj na straży bezpieczeństwa naszego kraju stoją nasze służby,
stoją.
Nasz rząd i nasze władze. I dbają o nasze bezpieczeństwo.
Jest problem, czy nie ma problemu migrantów w Polsce?
Na pewno jest częściowo o tyle problem, że dzisiaj częściej próbują przekroczyć tę granicę, co wynika z sytuacji takiej, że mamy za naszą granicą chociażby wojnę. Natomiast nasze służby dzisiaj pilnują tych naszych granic i ja naprawdę będę czekała na ten pierwszy miesiąc i na liczby po tym pierwszym miesiącu.
Pytanie jeszcze do pana Piotra Wawrzyniaka.
Pan też powiedział o tym morderstwie. To była legalna osoba, legalny migrant, tak, z Wenezueli.
To dlatego mówię, że trzeba wstrzymać masową imigrację
do Polski. I tak samo niedawno mieliśmy do czynienia z takiej sytuacji, że Polak też zamordował osobę.
To jest
kwestia bezpieczeństwa, kwestia przestrzegania prawa, a nie
pytanie do pana imigrantów. Piotra Wawrzyniaka z Konfederacji Korony Polskiej. Jak pan sobie wyobraża to zamknięcie wszystkich obcych kulturowo?
Przestać wydawać komukolwiek pozwolenie na pracę i kwestie przyjazdu tutaj do Polski. Tak, bo pamiętajmy, że to nie są obywatele Unii Europejskiej, którzy mogą się swobodnie poruszać po terenie Unii Europejskiej. To są osoby spoza Unii. Tak. To są ustawowo określone warunki, kiedy i na jakich warunkach takie osoby mogą przyjeżdżać. No a tak jak widzimy, co się dzieje na naszej granicy wschodniej, no tu my ludzi się tutaj dostaje, tak? Nie są zawracane, tak? No bo z jednej strony mamy ustawę, która mówi, jak określa warunki, na jakich można przekroczyć granicę, a potem, kiedy ktoś już przejdzie przez tą granicę nielegalnie, to właściwie spuszczany do Polski, fundacje przyjeżdżają, zabierają tych ludzi. No przecież to jest jakiś absurd. Jak można mówić, że granice są bronione? No nie są bronione. Jeżeli granica broniona polega na tym, że jeżeli łapiemy kogoś, kto dostał się nielegalnie do kraju, to po prostu automatycznie z naszego kraju jest usuwany, deportowany. A to się nie dzieje.
Przypomnę, że tylko, że rząd Prawa i Sprawiedliwości mówił, że ci migranci będą przesuwali się do Niemiec i wpuszczali te osoby do kraju.
Ja nie jestem z Prawa i Sprawiedliwości.
Dobrze, pan Adam Bogdacewicz, tak, Prawa i Sprawiedliwości.
Ja się muszę odnieść, bo tutaj pani z lewicy swój manifest lewacki wygłosiła, oderwany od rzeczywistości, więc pani jakieś dane nie wiadomo skąd cytuje.
Odnośmy się do problemu, a nie do oceny.
Więc ja bym chciał tylko kilka danych pani przytoczyć. Liczba gwałtów na 100 tysięcy mieszkańców. W Polsce jest to 1,3. We Francji 62,7. W Szwecji 84,4. I to są dane realne, które pokazują, jakie niebezpieczeństwo jest, jeśli puścimy tą falę migrantów, tak jak pani proponuje, nic się nie dzieje, wszystko jest okej. Okay. Tamte rządy, wtedy liberalne, lewicowe środowisk, które pani reprezentuje, właśnie zgotowały Szwecji, Francji, Niemcom, krajom Beneluxu to, co państwo próbujecie tutaj zgotować.
A środowisko, tylko
pozwoli pan redaktor jedną rzecz, że środowisko środowisko dzisiaj rządzące w kwestii migracji jest kompletnie niewiarygodne, bo tak jak przywoływałem kwestię zapory na granicy, te wszystkie wypowiedzi wpuścimy, a potem będziemy sprawdzać, kto to jest. No to wszystko znamy i państwo brniecie w to, wycofajcie się z tego
Gorzelca,
błędu.
Jak żyję, nie widziałem jeszcze kogoś, kto chciałby uciec z Niemiec do Polski. Mam nadzieję, że kiedyś coś zmieni. Na razie to zwykły fake news. Nie ma napierających fal migrantów chodzących po Zgorzelcu, mówi burmistrz Zgorzelca.
Proszę włączyć internet. Są filmiki, są świadectwa ludzi, którzy widzą to, że furgonetki niemieckie wyjeżdżają w głąb Rzeczypospolitej suwerennego państwa i wysadzają tam nielegalnych migrantów. Mamy też dowody, gdzie właśnie obywatelskie grupy właśnie ruchu obrony granic napotykają patrol, który przekazuje migrantów na stronę polską, bo według niemieckich ustaleń on trafił na teren Republiki Federalnej ze strony polskiej.
A kto to widział?
A władze... chociażby ja w internecie, ale może pani sobie bardzo łatwo...
W internecie to różne rzeczy można zobaczyć.
Nie, ale proszę państwa, no to było w telewizjach ogólnopolskich. Włączcie sobie państwo, czy telewizję Republikę, czy Kanał Zero i jesteście w stanie to zobaczyć. Nie trzeba
reżimowych mediów oglądać. On tam mieszkał, na granicy. To on nie wie, o czym on mówi?
Być może nie wie, być może ma taki przykaz polityczny. Ja nie wiem, kim jest burmistrz Zgorzelca. Ja wiem,
Gronicz, mieszkańcy go wybrali.
Ja wiem na
ale
to...
Ale być może ma określone poglądy polityczne, tak jak tutaj pani z Lewicy.
Mówi, że nie widzi tych migrantów.
To pani też nie widzi.
To do okulisty?
To pani też nie widzi, także no być może to jest kwestia poglądów politycznych. Jak ktoś komuś to pasuje, no to udaje, że nie widzi. Donald Tusk też udaje, że nie widzi.
My byliśmy też sejmikiem i we Francji dwukrotnie w ostatnim okresie i też można powiedzieć, że Paryż jest miastem wolnym, swobód i tak dalej, a osoby, które nas woziły w formie taksówek, opowiadała pani, że konkretne dzielnice omija i objeżdża ringiem, bo były sytuacje takie, gdy odwoziła swoich klientów na lotnisko, to czarnoskórzy mężczyźni okradli ten samochód, powybijali szyby i ukradli walizki i pobiegli dalej. No państwo francuskie w wielu obszarach dużych miast nie funkcjonuje. Państwo chcecie Polsce coś takiego zgotować? No my jako środowiska patriotyczne się absolutnie temu sprzeciwiamy i uważamy, że należy swobód, wolności i bezpieczeństwa Polski bronić.
Bartłomiej Ignaszewski, Koalicja Obywatelska.
Ja nie wiem, o czym panowie mówią. W zasadzie, że my chcemy jakiejś agresji w Polsce i że chcemy sprowadzać jakichś bandytów, którzy będą gwałcić polskie kobiety. No to jakaś bzdura. To jest przede wszystkim obrażanie i straży granicznej, i policji, i wojska, która szczerze granic naszego kraju, a samozwańcze jakieś grupy, które tam idą, są po prostu niebezpieczne. To jest wszystko nacjonalistyczne i historia już nieraz pokazywała, czym się kończy sytuacja, w której próbuje się doprowadzić do jakiejś czystki etnicznej. No to jest po prostu złe i trzeba to powiedzieć wprost. Jeżeli chodzi o ludzi innej narodowości u nas w kraju, to nie jest kwestia tego, czy my ich chcemy, czy my ich nie chcemy, bo my oczywiście możemy się zamknąć totalnie na cały świat i z nikim nie współpracować, ale nasza gospodarka po prostu tego nie wytrzyma. No, nasza gospodarka i nasz tak samo system emerytalny po prostu potrzebuje ludzi do pracy i my ich nie mamy, więc my możemy się zastanowić oczywiście, w jaki sposób możemy przeprowadzić asymilację ludzi, którzy do nas przejadą, ale Polska, w której ciągle brakuje nam nowych urodzeń, nowych dzieciaków, tak naprawdę demografia jest fatalna, no my nie unikniemy jakby tego, że będą musieli u nas pracować ludzie. Z Ukrainy mamy kilka milionów osób, które u nas pracuje, jeździ na Uberach, wykonuje zawody, których Polacy często już nie chcą wykonywać, to wszystkich też mamy wyrzucić, bo mają inną narodowość. Kto będzie teraz decydować o tym? Kto będzie się czuł na tyle wszechmocny, żeby decydować o tym, że ten człowiek się do czegoś nadaje, albo ten się nie nadaje?
Kompletnie.
A momencik, jeszcze
pan,
jedna rzecz.
Dla pan
i jak pan wspomina jakąś jedną sytuację, ja nie mówię, że one się nie zdarzają i każdą trzeba krytykować, jeżeli ktoś używa agresji do innego człowieka, ale Polacy też zabijają Polaków. I to też jest okropne. Więc jeżeli podaje się przykład, że jakiś Wenezuelczyk, no oczywiście każdy ma jakąś narodowość. Zły człowiek, zły, najczęściej pewnie jakiś chory, jeżeli unosi nóż na innego człowieka, to znaczy, że nie może być zdrowy psychicznie. Ale to nie jest kwestia narodowości.
Piotr Wawrzyniak, Konfederacja. Pytanie o ten rynek pracy. Skąd pan weźmie ludzi, o czym mówił pan z Koalicji Obywatelskiej?
Duża naiwność ze strony tak zwanego obozu demokratycznego, że ci ludzie przyjeżdżają tu pracować, tak? Ci ludzie przyjeżdżają tutaj na socjal. Ja naprawdę bym chciał, żebyście państwo się skupili na faktach, na krajach, które już to przeżywają na własnej skórze. a nie próbowali tutaj kolejnego testu w Polsce. Jeszcze raz potem Szwecja, Niemcy, Francja, tam w tych strefach no-go, oczywiście państwo, że tam ludzie po prostu pracują, chodzą do pracy. Nie, tam powstaje mafia, tam powstają gangi.
Ale my nie mówimy, że tak tam nie jest, tylko kto mówi, no, że w Polsce tak jest.
Ale dzisiaj tego nie ma, ale jak państwo dalej będziecie prowadzić tą politykę, to tak będzie w Polsce.
Nie było właśnie.
My nagle zrobimy taki socjal, będziemy taki bogatym krajem.
Tego, co jest we Francji, tego, co jest w Niemczech, tego, co jest w Szwecji.
Ale to jest zupełnie inne historyczne kraje.
Ale dobrze pan wie, że w ramach tak zwanego paktu migracyjnego jest zobowiązany do tego, żeby kraje wypłacały socjal w takiej samej wysokości, niezależnie czy to będzie Polska, Francja czy Hiszpania. Także no,
nie wiem, czy pan Piotra mówi, z Konfederacji.
Panowie, pan i pani żyjecie naprawdę w jakimś takiej ułudzie, jakoś tak się odczepić tą grubą kreską, to co się dzieje na zachodzie Europy, jakby tego nie było, ale to jest, to są fakty, spójrzcie,
ja
co tam
mówię,
się dzieje.
Tak nie ma, tylko ale to nie jest, my nie mówimy, jesteśmy we Francji, jesteśmy w Paryżu.
Jeszcze, ale wy otwarci na masową imigrację doprowadzicie za
ale
kilka lat do tego.
Ale nikt nie mówi o otwartej migracji, no o czym
ale
pan
to
mówi?
Już się dzieje, no.
Drodzy państwo, przepraszam, pytanie do pana Piotra Wawrzyniaka, pytanie o te prognozy demograficzne. Będzie nas coraz mniej, to jak sobie z tym poradzić? Nie otwierać się na obcych, kulturowo też?
Automatyzacja na przykład.
Po pierwsze tak, jeśli chodzi o
kwestie... To był Adam Bogrycewicz, Prawo i Sprawiedliwość, teraz Piotr Wawrzyniak.
Jeśli chodzi o kwestie demografii, tak, no to jakoś żaden z obecnych rządów nie potrafi sobie też poradzić z dzietnością. Ja akurat nie mam trójki dzieci, także mi się wydaje, że akurat nie ponad normę to wyrobiłem, tak, ja jeśli chodzi o te kwestie. Kolejna kwestia, my będziemy tak naprawdę w mojej ocenie potrzebowali coraz mniej ludzi do pracy. Popatrzmy, jak sztuczna inteligencja się
rozwija. Sztuczna inteligencja na emeryturę nam zarobi?
Ale to są, ale drodzy państwo, no patrzcie zdroworozsądkowo. Jeżeli mamy właścicieli firm, którzy będą mogli zastąpić ludzi, im nie płacić i wprowadzić to, żeby sztuczna inteligencja robiła ten pewne szereg procesów, to będzie robić. Już szereg zawodów odchodzi powoli do lamusa, ze względu na to, że sztuczna inteligencja w to wchodzi. I tak będzie coraz więcej. Jakakolwiek produkcja i tak dalej, ona będzie coraz bardziej zautomatyzowana, tak? To nie jest tak, że będziemy potrzebowali coraz więcej ludzi do pracy, tylko coraz mniej, no bo postęp jest, technologia idzie do przodu, tak? No, tak to wygląda, tak? A liczenie na to, że ci imigranci z Zachodu, tak, którzy tu się dostają, czy przez Białoruś i tak dalej, niewykształceni, tak, no przecież no wystarczy, widzimy, co są za ludzie, przecież nikt, kto ma wykształcenie, jest nazwijmy, tak zwaną klasą średnią w tych krajach, z których uciekają, no to nie uciekają, bo to mają pracę, tak.
Ale podstawowa sprawa jeszcze, proszę państwa, no
Adam,
dlaczego Niemcy nam, skoro niemiecka gospodarka również potrzebuje rąk do pracy, to dlaczego oni tymi wspaniałymi pracownikami, inżynierami chcą się z nami dzielić?
Bo oni nie pracują.
Zaadoptowali do siebie, do swojej gospodarki, do swoich fabryk, do swoich firm i budowaliby potęgę Niemiec, tak jak przedmówca mówił, to jest tak, że to są migranci socjalni, którzy nie rozumieją naszego porządku rzeczy, naszego porządku kulturalnego,
prawa. To jest tak, że pan wszystkich do jednego worka wrzuca w tym momencie?
No ale panie redaktorze, no nie jesteśmy w stanie inaczej. To, co tutaj mówimy przy tym stole, i to jest wiedza powszechna, no nie zamydlajmy tego. Dane twarde o gwałtach, o złodziejstwach, o rabunkach, o burdach mówią same za siebie. O tym, że dzielnice w dużych miastach w zachodniej Europie nie są kontrolowane przez państwo, przez tamte państwa, przez policję i tak dalej. No to mamy tego jasne przykłady. I chcemy to samo zgotować w Polsce. No po to budujemy mur na granicy z Białorusią. Po to społeczeństwo nie chce wpuszczać tych relokowanych migrantów. Więc po to pan prezydent Karol Nawrocki zadeklarował wypowiedzenie paktu migracyjnego, aby w Polsce było bezpieczniej, abyśmy byli tą oazą wolności, bo mamy przykłady, jakie są niebezpieczeństwa
Beata Urbańska, Nowa Lewica.
Ja tylko jeszcze powiem tak, my mówimy o granicy, ale rząd też podjął szereg działań, które powodują, że w kraju jest bezpiecznie. Ja tylko chcę powiedzieć tak, mamy w zeszłym roku przyjęliśmy pierwszą strategię migracyjną dla Polski. Na lata 2025-2030. Mamy dla służb mundurowych dodatki. Mamy 20% podwyżki dla służb mundurowych i dla wojska. Mamy powiązanie 800+ dla dzieci ukraińskich z obowiązkiem nauki. Tak? Mamy wyższe kary za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców i uszczelnienie granicy i uszczelnienie wydawania tych wiz studenckich. Więc to też są elementy, które powodują, że te nasze granice będą bezpieczniejsze.
Wróćmy na
to
granicę.
To są działania rządu.
Polską
i
niemiecką kontrolę zostały.
Tego, tak? Jeżeli pani by miała milionową straż graniczną.
Przepraszam, trzeba trochę porządku wprowadzić w tej dyskusji. Wróćmy na granicę. Kontrole od północy obowiązują. Myśli pani, że po 30 dniach to zniknie? Co się musi stać, żeby te kontrole zniknęły?
Ja chcę zobaczyć, co się będzie działo po tych 30 dniach. I chcę zobaczyć prawdziwe dane.
A myśli pani, że te kontrole coś dadzą? Bo to są kontrole wyrywkowe,
tak? Zobaczymy, bo 30 dni to jest ten pierwszy element i po 30 dniach spróbujmy to jakby ocenić i zobaczymy, jakie będą wnioski z Straży Granicznej z tych pierwszych 30 dni.
Bartłomiej Ignaszewski, Koalicja Obywatelska, co dalej, co po tych 30 dniach?
Bo dzisiaj troszkę gdybamy chyba tak.
zgodzić z koleżanką. No tak naprawdę zobaczymy, jaki jest stan. Zobaczymy, ile tych ludzi rzeczywiście jest przerzucanych, tak jak panowie mówią, że oni tu wjeżdżają jakimiś ciężarówkami i tutaj w tysiącach są zwożeni. No, ciężko w to uwierzyć. Ja się cieszę, że reagujemy, że takie kontrole będą, że dbamy o bezpieczeństwo i zobaczymy po tych 30 dniach, gdzie jesteśmy.
A to jest tak, że liczy pan, że będzie mniej tych migrantów? Jaki będzie wyznacznik?
Ja myślę, że będziemy mieli wtedy jakieś większe, konkretne informacje o tym, co się dzieje, a nie polegali na, tak jak tutaj pan wspominał, na jakichś relacjach z internetu, gdzie, tak jak pan już też redaktor mówił, wszystko można dzisiaj wrzucić i jeszcze nie wiemy, czy to jest prawdziwe, czy to jest wytworzone właśnie przez sztuczną inteligencję, a już na pewno nie będę ufać ludziom, którzy samozwańczo nazywają się jakimiś obrońcami i nigdy nie wiadomo, czy uderzą kogoś, bo ma inny kolor skóry, czy pomyśli, że może nie jest Polski, a może to jest Polak, który ma po prostu trochę ciemniejszą karację. No.
Pytanie jeszcze o ten ruch obrony granic. Dzisiaj premier Donald Tusk mówił, że podszywanie się pod służby graniczne i utrudnianie im pracy będzie karane. To jak sobie państwo to wyobrażacie, że jak ktoś teraz zrobi takie zgromadzenie, będzie ruch obrony granic, to on będzie z automatu karany? Jak to będzie wyglądało?
No, ja też mogę przytoczyć jakieś przykłady, gdzie ludzie byli po prostu agresywni do innych Polaków, którzy na tej granicy byli, wyzywali, grozili. Więc ja nie chcę żyć w kraju, w którym ludzie, którzy założą sobie jakąś odzież z orzełkiem na piersi, będą czuli się na tyle pewnie, że będą mogli użyć agresji do innego człowieka. Nie, ja chcę, żeby państwo tutaj było silne, zdecydowane, aby wojsko i policja spełniały swoje zadania.
Ja znam osobiście dwóch ludzi z mojej rodzinnej czcianki, którzy pełnili dyżur w ramach, właśnie w Słubicach, w ramach ruchu obrony granic i to zapewniam pana i bulwersują mnie tutaj te pana porównania, które pan próbuje nam suflować, że tych nielegalnych migrantów, ich agresję zrównuje pan z jakimiś epizodami, gdzie Polak Polakowi zrobi krzywdę. No we wszystkich społeczeństwach takie sytuacje się zdarzają, ale tutaj mamy skalę masową, proszę temu nie zaprzeczać.
Ale w tej masowości wymienił pan jeden przykład, o Hebunowym.
Mówiłem o ogromnej skali gwałtów na kobietach, które są popełniane w Europie Zachodniej wobec tego, jak dzisiaj nie ma. No dzisiaj w Polsce tego nie ma, dlatego że dotychczas z tym problemem się nie mierzyliśmy, a jeśli pana pogląd będzie realizowany w kręgach decyzyjnych, no to będzie mieli ten realny
pogląd, że chce silnego kraju, że chce bezpiecznej Polski, że chce, żeby wojsko i policja dbało o nasze bezpieczeństwo. Ten pogląd doprowadzi do tego, że będziemy mieli jakieś masowe gwałty w Polsce, ja tego nie rozumiem. Nie,
pan z jednej strony mówi o silnym państwie i tutaj się możemy podpisać, ale z drugiej strony pan przekonuje nas, że nie ma tego problemu, że sztuczna inteligencja tych migrantów stworzyła...
Nie ma problemu, że tylko mówię o tym, że próbujemy...
Pan zaprzesza rzeczywistości tak, jak ona jest.
Piotr Wawrzyniak z Konfederacji Korony Polskiej chciał jakieś pytanie zadać.
Ja mam takie pytanie do pana Ignaszewskiego, bo 18 maja Le Monde donosiło, że Donald Tusk z Ursulą von der Leyen zawarli deal, że przed końcem wyborów prezydenckich w Polsce pakt migracyjny będzie wstrzymany, nie będzie uruchamiany, nie będzie nacisku z Unii Europejskiej, żeby on ruszył. Dlaczego? Le Monde to nie żadna gadzinówka, to jest poważna, liberalna gazeta. Skąd wzięła te informacje? No, dlaczego Ursula von der Leyen i Donald Tusk tak bali się tego paktu migracyjnego?
Myślę, że nie wiem, czy pan radny chce odpowiedzieć.
Wydaje mi się, że to jest pytanie do redakcji francuskiej, a nie do mnie. No.
Ale dlaczego
Ursula von der Leyen i Donald Tusk bali
się? Ja się bardzo cieszę, że po powrocie Donalda Tuska i polskiej prezydencji ostatnio w Unii Europejskiej, no zaczynamy o tym mówić i budzimy Europę. No przecież to właśnie za polskiej prezydencji zaczęliśmy mówić o tym bezpieczeństwie i o tych przyznanych środkach na to, żeby chronić nasze zewnętrzne granice.
Standardowy unik.
No jaki standardowy unik?
Granice, kontrole dzisiaj ruszyły. Chciałbym teraz o wyborach prezydenckich. Sąd Najwyższy orzekł, że wybory prezydenckie są ważne. Czy wszyscy państwo uznajecie te decyzje Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych? Może pan Piotr Wawrzyniak, prawnik. Pana zdaniem ta izba jest legalna, nielegalna? Pan respektuje jej orzeczenia?
Czy ja generalnie bym chciał, żebyśmy w końcu zakończyli ten wieloletni spór, który ma miejsce w Polsce o to, kto jest neosędzią, zwykłym sędzią, dobrym sędzią, złym sędzią, bo to po prostu jest niszczenie wymiaru sprawiedliwości.
Ale to pan sprawdza, czy to był cudzysłowie neosędzia, czy nie, żeby na przykład złożyć apelację?
Nie sprawdzam, z tego względu, że uważam, że no, to by naprawdę prowadzić do dewastacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Jeśli chodzi o kwestię Sądu Najwyższego, wie pan co, panie redaktorze, powiem szczerze, że mnie to bawi, podejście obozu rządzącego do tego tematu, no bo tak, mamy wybory sejmowe, ta sama Izba stwierdziła, ja wiem, że tu jest deklaratoryjnie, to jest konstytutywnie, to jest inna kwestia, ale jednak zapadło orzeczenie jakieś sądowe, tak? Tam nie było wątpliwości i nikt z obozu demokratycznego nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że orzeczenie zapadło i jest okej. Okay. Tutaj zaczęła się jakaś rzeźba, kombinowanie z tymi wyborami prezydenckimi i podważanie legalności znowu tej Izby, a też podam taki tutaj przykład. W zeszłym roku bodajże redaktor Mazurek u siebie rozmawiał z kimś na ten temat i podał przykład dwóch posłanek Koalicji Obywatelskiej, które się rozwodziły i w których sprawach orzekał tak zwany neosędzia. I redaktor Mazurek zadał ciekawe pytanie, czy posłanki Koalicji Obywatelskiej uznają te wyroki w związku z tym, że zostały wydane przez neosędziów, czy nie?
A pan uznaje to, co orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej
Ja już odpowiedziałem na to pytanie. Uznaję z tego względu, że uważam, że dopóki nie zrobimy z tym ostatecznego porządku, tak, przywołam to z historii sejm pacyfikacyjny w 1672, który w zagrożeniu tureckim w końcu się potrafiliśmy dogadać i coś w tym kraju zrobić, bo drodzy państwo, no, ten spór trwa już tyle lat, i to jest tylko ze szkodą dla obywateli, tak?
No, czyli musi przyjść jakieś realne zagrożenie, żebyśmy
Nie wiem, w którym momencie PO z PiS-em się może dogadać. Być może nigdy, być może po kolejnych wyborach będzie nowe, solidne, inne rozdanie. Wejdą to ludzie, którzy po prostu będą postawią na pierwszym miejscu Polskę, a nie swoje prywatne czy polityczne interesy.
Nowa lewica, Beata Urbańska, pani...
Na pewno te wszystkie te wątpliwości, które były, trzeba byłoby powyjaśnić, tak? Jaki jest wynik tych wyborów? Natomiast tych wszystkich odwołań wynika i co do tego chyba wszyscy się zgodzimy, że większość
54 tysiące protestów wyborczych
dokładnie zdobył kandydat na prezydenta pan Nawrocki. I czekamy teraz na dalsze, na zaprzysiężenie prezydenta, który jakby nie ma...
Czyż takie stanowisko, bo Roman Giertych czy Adam Bodnar wypowiadają się w całkowicie innym tonie.
Ja nie zamierzamy z tym jakby już polemizować. Natomiast to, na czym nam też zależało, to jest to, żeby te głosy były rzeczywiście uczciwie policzone i żeby
w przyszłości... A były uczciwie czy nie? Czy te pomyłki, fałszerstwa
pomyłki
były, jak
pani to ocenia? Pomyłki się zdarzają i to jest też taka nauka jakby na przyszłość, bo głosy w komisjach liczą osoby, które bardzo często po raz pierwszy pracują w tych komisjach. Być może tutaj warto też popracować nad tym, żeby tych pomyłek później było mniej, tak? Żeby te osoby, nie wiem, może inny system doboru, albo lepsze szkolenie przeprowadzić, bo to później budzi jakieś wątpliwości, tym bardziej w takiej sytuacji, kiedy ta różnica jest tak naprawdę bardzo niewielka.
Bartłomiej Ignaszewski, Koalicja Obywatelska.
No to ja myślę, że jeżeli wszyscy chcemy żyć w rozwiniętej, dobrej demokracji, no to jeżeli zgłaszane są jakieś protesty wyborcze, to oczywiście trzeba je rozpoznać. No w mojej ocenie nie wpłynęły one na wynik wyborczy. Polacy zdecydowali, może niewielką różnicą, ale wygrał Karol Nawrocki i to wyborcy zdecydowali, kto zostanie prezydentem, a teraz jeszcze te kłótnie o to, kto to zatwierdza. No, każdy ma swoje racje, niektórzy mają wątpliwości co do legalności niektórych instytucji. Państwowa Komisja Wyborcza zrobiła swoją robotę, ludzie zagłosowali, przyjmiemy przysięgę od prezydenta Nawrockiego i koniec.
Uchwała Sądu Najwyższego stwierdzająca ważność wyboru Karola Nawrockiego została opublikowana w Dzienniku Ustaw, ale do uchwały dodano adnotację mówiącą, że orzecznictwo europejskich trybunałów nie pozwala na uznanie składu Sądu Najwyższego z tej sprawy za sąd ustanowiony na mocy ustawy. To po co takie dopiski?
No, jeżeli ma się wątpliwości, to może faktycznie za jakiś czas dojdzie do momentu, w którym będziemy szukać rozwiązania i mam nadzieję, że rzeczywiście wszystkie osoby odpowiedzialne za kraj podejmą wspólną decyzję i wyczyszczą kwestię wymiaru sprawiedliwości, bo rzeczywiście jest tam bałagan, który bardzo trudno odkręcić.
Adam Bogrycewicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że kwestię bałaganu w systemie prawnym zawdzięczamy Platformie Obywatelskiej, która pod koniec swoich rządów w 2015 roku, wiedząc już, że odda władzę, wybrało
10 lat będzie.
Tak, na zapas sędziów dublerów i to jest ten grzech pierworodny sędziów do Trybunału Konstytucyjnego i to jest ten grzech pierworodny, który się za nami ciągnie. Oczywiście potem obóz Zjednoczonej Prawicy z panem prezydentem Andrzejem Dudą tą sprawę wyprostował. Natomiast cały czas to dawało paliwo tej stronie, która w sposób oszalały politycznie ustami wspomnianego pana ministra Bodnara czy pana posła Giertycha, no wprowadzała niemal anarchię w państwie polskim, gdzie bezpodstawnie podważała konstytucyjne umocowania poszczególnych instytucji, cały proces wyborczy, potwierdzania wyników wyborów. Proszę państwa, mamy w Polsce 32 tysiące obwodowych komisji. Nieprawidłowości stwierdzono w 130. Nieprawidłowości zawsze się zdarzają. Trzeba podkreślić, że państwo polskie wydało sporo pieniędzy na diety dla członków w obwodowych komisjach wyborczych, których wystawiały wszystkie komitety, miały takie prawo. Co ciekawe, w tych, gdzie stwierdzono nieprawidłowości, albo nie było członków z Komitetu Karola Nawrockiego, albo oni nie zajmowali funkcji przewodniczącego czy wiceprzewodniczącego tych komisji. Bardzo dziękuję wszystkim Polakom, którzy poszli do wyborów, w sposób szczególny tym, którzy się opowiedzieli za Karolem Nawrockim, bo zwyciężyła Polska. Jesteśmy wam
Panie
za radny, to bardzo wdzięczni.
Wyobraża pan sobie koalicję z Szymonem Hołownią? To nocne spotkanie to jest jakiś początek.
Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało rząd techniczny, dlatego że widzimy nieudolność rządu premiera Tuska.
Z PSL-em, a tutaj teraz Szymon Hołownia się
nieudolność
pojawia.
Rządu premiera Tuska. Jest to fatalny rząd dla Polski. Dwa lata stracone bardzo źle w wielu obszarach. Dlatego jeśli są czy w Polskim Stronnictwie Ludowym, czy w Polsce 2050 politycy, którzy chcą Polskę z tej przepaści, w którą nas prowadza Platforma Obywatelska, ratować, to ja sobie rząd techniczny wyobrażam. Z naszej strony taka oferta jest na stole i mam nadzieję, że zostanie ona
przyjęta. A był pan zaskoczony tymi informacjami o tym spotkaniu nocnym w domu, w mieszkaniu Adama Bielana?
Przyznam szczerze, że byłem zaskoczony, ale to z jednej strony pokazuje wybitny kunszt polityczny pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pana europosła Bielana, ale także pokazuje pewną otwartość pana marszałka Hołowni, który w tym przypadku mi bardzo zaimponował, bo te pierwsze kilkanaście miesięcy sprawowania funkcji w mojej ocenie było raczej w sposób komiczny prowadzone, co też zweryfikowały wybory prezydenckie. Być może jest to kwestia tej refleksji, zderzenia z wynikiem wyborczym promocyjnym 4,99.
Termin i miejsce to jest miejsce i czas na takie spotkania w domu wieczorem albo i w nocy dla niektórych.
Co do terminu miejsca, bym się w żaden sposób nie czepiał. Ja sam jestem w samorządzie województwa bardzo aktywny i często wracam do domu
w późnych godzinach wieczornych ze spotkań.
A co dopiero najważniejsze osoby w państwie, lider największej partii politycznej, czy druga osoba w państwie, jaką jest pan marszałek, z pewnością mają tak napięty kalendarz wydarzeń bieżących w ciągu dnia, że być może odbywają spotkania w godzinach późnowieczornych. Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego, gdy Polacy chcą ze sobą rozmawiać, każda pora jest dobra.
Beata Urbańska, Nowa Lewica. Pytanie jeszcze o spotkanie właśnie Szymona Hołowni.
No ja też trochę byłam zdumiona taką sytuacją, tym bardziej, że marszałek ma dobry gabinet, tam może się spotykać i myślę, że jeżeli są rozmowy o Polsce i uważam, że warto w ogóle rozmawiać.
Marszałek Hołownia dzisiaj mówił, że tematem rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim była kwestia zaprzysiężenia prezydenta oraz sytuacja w Polsce po wygranej Karola Nawrockiego.
Tym
tak
bardziej
ogólnie
warto
dosyć sytuacja
w urzędzie w godnych warunkach by podejmować tę rozmowę.
Co nie wie pani, jakie warunki ma Adam Bielan w mieszkaniu?
Tego nie wiem, natomiast uważam, że dla dobra chyba w ogóle całej tej sytuacji lepiej byłoby, gdyby te rozmowy prowadzić w zupełnie innym miejscu. A co do tego, że marszałek Hołownia spotyka się z opozycją, ma takie prawo. Dobrze, że te dwie strony potrafią, czy chcą rozmawiać ze sobą. Nieszczególne było moim zdaniem miejsce i pora. I to
a myśli
można
pani,
było
że on szuka teraz
dobrać.
Nowej, trzeciej drogi albo czwartej drogi już teraz?
To jest pytanie do marszałka Hołowni. Myślę, że na razie...
Bo jesteście państwo w jednej koalicji
że na
kraju.
Razie jest dokładnie, jest koalicja.
W Poznaniu zresztą też.
Takich informacji my nie mamy. I że to była tylko jakaś... No to była rozmowa z opozycją. Tak jak mówię, dla mnie trochę niefortunnie wybrane zostało miejsce, natomiast myślę, że to jakby nie zachwieje koalicją rządową.
Piotr Wawrzyniak, Konfederacja, ocena spotkania Szymona Hołowni? Tak na ten temat
ja
się
myślę,
pojawi.
Że Szymon Hołownia szuka jakiegoś swojego miejsca na scenie politycznej i stara się jakoś ratować. No, historia pokazuje, jak kończą przystawki, czy to Prawa i Sprawiedliwości, czy Platformy Obywatelskiej, tak? No raczej nie kończą dobrze, tak? No tutaj bym powiedział, że jeżeli dalej będzie to trwało w takim układzie,
to za
półtora roku, za dwa lata, jak będziemy mieli nowe wybory do Sejmu, to tak naprawdę Szymona Hołowni, PSL-u i lewicy, nie mówię o Razem Adyna Zandberga, de facto już by nie było, tak? Bo zostali po prostu wchłonięci przez Koalicję Obywatelską, tak? Także moim zdaniem to jest jakaś taka próba szukania jakiegoś swojego miejsca na scenie politycznej, odróżnienia się trochę od Koalicji Obywatelskiej.
Ale to myśli pan, że teraz do Prawa i Sprawiedliwości chce zbliżyć?
Nie wiem, co Szymon Hołownia próbuje. No wie pan, tonący brzytwy się chwyta, tak? Także no trudno powiedzieć, tak? Jeżeli ktoś się chce za wszelką cenę utrzymać na powierzchni, no to może robić różne dziwne ruchy.
Bartłomiej Ignaszewski, jeszcze ocena spotkania nocnego, wieczornego. Nie wiem,
ja muszę powiedzieć, że byłem dość zaskoczony, ale w sumie biorąc pod uwagę obecność osób, z którymi się spotykał. No Jarosław Kaczyński, wiemy, że raczej śpi długo.
A skąd pan to wie? Ja tak zapytam.
No, spóźnia się, nie przechodzi na poranne posiedzenia Sejmu, no to jest odnotowywane bardzo często, więc...
Ale skąd pan wie, że śpi długo?
No pan Jarosław nawet to potwierdzał, mówił tak w wywiadach, że lubi pospać, więc no późne godziny nocne może dla niego nie są niczym nadzwyczajnym. Czy marszałek Hołownia powinien jechać do prywatnego mieszkania, rozmawiać z konkurencją polityczną? No zostawiam to ocenie wyborcom.
A ten, dowiedzieliśmy się o tym z mediów, myśli pan, że to celowo ktoś wpuścił te informacje? Podejrzenia padają na Służbę Ochrony Państwa, na przykład to Adam Bielan o tym mówił, że kontrolowany przeciek SOP-u, ktoś tutaj to rozgrywa?
Nie sądzę, że to jest kwestia słów. Myślę, że niezależnie kto rządzi, tam pracują na tyle profesjonaliści, że czy to będzie prawa, lewa, czy jakakolwiek inna strona polityczna, to oni będą wykonywać swoje zadania, tak jak składali przysięgi. Ale myślę, że nie ma tutaj przypadków. Nie sądzę, że na co dzień dziennikarze przechodzą obok akurat mieszkania pana Bielana i czekają na to, kto do niego wieczorem przyjeżdża.
Chociaż zdjęć chyba tylko Michała Kamińskiego zdjęcia widzieliśmy, innych zdjęć nie ma, więc nie wiem, czy tak dziennikarze byli dobrze poinformowani.
Ja nie wykluczałbym, że to pan marszałek Hołownia sam zrealizował przeciek kontrolowany, bo na pewno to spotkanie wzmacnia jego pozycję negocjacyjną przy konstrukcji tutaj nowego gabinetu pana premiera Tuska.
Tak, bo rekonstrukcja ma być niedługo. Zobaczymy, którzy z wielkopolski politycy tam zostaną, którzy będą musieli opuścić rząd. Jeszcze jeden temat na koniec. Chodzi o pożary. Sprawa poważna. Były pożary w metrze, był duży pożar bloku w Ząbkach. Czy według państwa to jest jakiś element wojny hybrydowej? Czy za tym ktoś stoi, czy służby to powinny dokładnie wyjaśnić? Piotr Wawrzyniak, Konfederacja Korony Polskiej.
Trudno powiedzieć na dzień dzisiejszy, tak? No właśnie rolą służb jest sprawdzenie tych kwestii.
Myśli pan,
kwestii.
Że te służby to sprawdzają, ale po cichu?
No ja mam taką nadzieję, no taka jest rola służb, żeby to po cichu robić, a nie medialnie, tak? No bo jeżeli by to robili medialnie, no to byłoby kompromitacja polskich służb, tak? Natomiast no ja też bym od razu nie stawiał takich tez, aczkolwiek nie wykluczam, tak? Że to jest jakiś element wojny hybrydowej, no bo też wiemy, że no... Pożary zdarzały się w różnych sytuacjach i z różnych przyczyn. Tak?
Czy to wiemy, że pożar marketu pod Poznaniem w Buku, no to instalacja elektryczna zupełnie niezwiązane. Tak.
Odszkodowanie z ubezpieczenia.
No, akurat nie, tak.
Różne są przyczyny, gdzie coś mogło się zapalić. Tak? Jak to jest? Nie wiem. Poczekajmy na czynności służb, które z całą pewnością są wykonywane. Mam taką nadzieję. I za jakiś czas dowiemy się, czy te konkretne przypadki miały coś wspólnego z wojną hybrydową, czy po prostu nie miały żadnego związku z polityką.
A jaka powinna być reakcja też nas, społeczeństwa, mediów w takich sprawach? Spokojnie, bez emocji.
Spokojnie, bez emocji, no bo społeczeństwo no, tutaj nic nie zrobi. No rola to jest służb, tak? Tak tutaj państwo wielokrotnie podkreślili, że mamy tak doskonałe służby, które nas chronią, działają i tak dalej. No to ja w takim pełnym zaufaniu do tych służb po prostu siedzę spokojnie, że jestem bezpieczny i służby swoją robotę wykonują.
Beata Urbańska, Nowa Lewica?
Ja też uważam, że tutaj raczej powinniśmy podejść spokojnie, chociaż ilość tych pożarów i ta częstotliwość, ona gdzieś tam powoduje, że możemy mieć zastanowienie w dniu, kiedy były te pożary mieszkań. To było, w Warszawie to było też odnotowane w skali kraju około 600 pożarów, więc tych pożarów jest więcej.
Też jest sucho w lasach, więc też tych pożarów jest przecież obiektywnie dużo.
Natomiast ta częstotliwość powoduje, że gdzieś zaczynamy się zastanawiać, policja działa, straż pożarna czeka. Czekajmy na wyniki tej przyczyny pożaru, bo to będzie dla nas najważniejsze i to w zasadzie dla mnie powinien być punkt wyjścia. Bez wątpienia no, służby tutaj bardziej no, panują nad tym, kontrolują. To, czego w moim przekonaniu troszkę, na czym powinniśmy jakby popracować, to też jest takie pewne zachowanie nas jako mieszkańców, jeżeli mamy do czynienia z pożarami. pożarami. Te osoby, które pracują gdzieś w dużych instytucjach, to tam są często szkolenia przeciwpożarowe, czyli my uczymy się, jak się zachować, kiedy wybucha pożar, kiedy kto wychodzi pierwszy, kto wychodzi ostatni, jakie dokumenty, czy co zabieramy, co pozostawiamy, czy idziemy ścieżką ewakuacyjną, czy drogą ewakuacyjną, czy wiemy, gdzie jest taka droga ewakuacyjna, że nie idziemy szybko, tylko idziemy powoli, jeden za drugim, patrzymy, czy ktoś zostaje w biurze, czy jednak wszyscy wyszli. I mam wrażenie, że to, nad czym powinniśmy też bardziej jakby położyć nacisk, to umieć zachowywać się właśnie w takich sytuacjach i ćwiczyć to już od początku, od najmłodszych osób.
Nie tylko w pracy, ale także w domu,
nie tylko w pracy, ale w domu, w blokach mieszkalnych i w szkole. W szkołach też są takie próbne ewakuacje. I to jest jakieś tam rozwiązanie, bo my będziemy wiedzieli wtedy, jak się zachować. Będziemy patrzyli, czy wszystkie osoby, czy nasz sąsiad wyjdzie, zapukamy do sąsiada, czy ty na pewno tam jesteś, nie? Więc na to też musimy zwracać uwagę i to jest też nasza rola, nie tylko w skali państwa, ale też w samorządzie, żeby edukować.
Ta urbańska nowa lewica, Adam Bogrycewicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Bez wątpienia Polska jest państwem przyfrontowym. To widzimy, agresja Rosji na Ukrainę, agresja Białorusi i Rosji poprzez falę migracyjną na Polskę, państwa bałtyckie, więc biorę pod uwagę elementy dywersyjne. Natomiast no, miejmy to zaufanie do służb, tak? Służby na pewno są fachowe i funkcjonariusze, oficerowie na pewno tutaj działają z pobudek państwowych. Natomiast no, rola ministra koordynatora, pana ministra Siemoniaka, daje ogromne zastrzeżenia i tutaj mam nadzieję, że złożony wniosek o jego odwołanie albo zostanie pozytywnie przez Sejm rozpatrzony, albo w ramach rekonstrukcji rządu zostanie odwołany, bo i w sprawie koordynacji służb ABW i w sprawach tych, o których mówimy, migracyjnych, jest wiele zastrzeżeń do pana ministra Siemoniaka i tutaj moim zdaniem powinien zostać odwołany.
I Bartłomiej Ignaszewski, Koalicja Obywatelska. Pytanie o pożary.
Musimy pamiętać, że przez Polskę przetoczyły się ostatnio fale upałów i nie ma co się oszukiwać, one na pewno też mają znaczenie i nie sądzę, że ta ilość pożarów znacząco odbiega od poprzednich lat, kiedy podobne temperatury przez Polskę się przetaczały. Jeżeli pojawiają się pożary niecodzienne, czy faktycznie jakichś obiektów, w których mamy wątpliwości, dlaczego do tego pożaru doszło, czy to rzeczywiście czynnik ludzki, czy jakieś usterki elektryki, czy jakiekolwiek inne, no to powinno to być wyjaśniane i rzeczywiście takie kontrole powinny być przeprowadzane i każdy taki pojedynczy przypadek, który budzi wątpliwości, powinien być sprawdzany.
Bardzo państwu dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Beata Urbańska, Nowa Lewica.
Bardzo.
Piotr Wawrzyniak, Konfederacja Korony Polskiej.
Dziękuję bardzo.
Adam Bogrycewicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo, miłego wieczoru dla państwa.
I Bartłomiej Ignaszewski, Koalicja Obywatelska.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Rozmowa bardzo polityczna.